W Ucho na Świat wybieramy się dzisiaj w krainę ciepłą, chociaż są takie momenty w Jordanii, gdzie ciepło nie jest, na przykład nocą na pustyni. Raczej to się nie zdarza. Ale z Anią Chomczyk, joginką w podróży, proszę zajrzeć i poszukać bloga, warto. Podzielamy zdanie, że Jordania jest piękna. Dla mnie to był kraj jeden z pierwszych, który odwiedziłam, i tajemniczych. Czy ciągle jest dosyć tajemniczo, czy ten klimat kraju arabskiego, takiego trochę jak z bajki, tam jest?
Jest i wydaje mi się, że jeszcze przez jakiś czas będzie, dlatego że tam nadal są dopiero początki masowej turystyki. Każdy z nas chce być podróżnikiem, ale jednak tak, każdy z nas jest obecnie turystą, natomiast nie ma tłumów, jest bardzo mało zorganizowanych wycieczek. Samą magię Jordanii można poczuć na samym początku, tuż po wylądowaniu, jeżeli pojedziemy od razu na pustynię, totalnie inny świat, do Beduinów, i otworzymy się na to, co nas spotka.
Wymyślamy sobie Jordanię, lecimy tam w jakiś prosty sposób, bo ostatnio, jeżeli ktoś podróżował kiedyś dużo, te loty, połączenia, ceny bardzo się zmieniły. Czy do Jordanii ciągle jeszcze możemy polecieć za jakieś w miarę przyzwoite pieniądze?
Przyzwoite to jest kwestia dyskusyjna. Kilka lat temu tanie linie otworzyły dwa połączenia z Polski do Jordanii. Jedno do Ammanu, do stolicy, i drugie do Akaby nad Morzem Czerwonym. Nadal te połączenia są. Nie ma już biletów za 300 zł, ale bilet za około 1000 jest, więc myślę, że to jest cena taka bardzo realna i bardzo okej.
Okay. Lądujemy w Ammanie i zostajemy tam na dłużej, żeby było przyjemnie, czy od razu wypuszczamy się gdzieś dalej?
Jeżeli chcemy duże miasto, ciekawe, zupełnie inne niż tutaj nasze europejskie miasta, to można zostać. Jeżeli chcemy bardziej zmiany, podróżujemy po to, żeby przewietrzyć głowę, i chcemy czegoś zupełnie innego, i chcemy dostroić się tak jakby do samego serca tego kraju, to ja jednak polecam wynająć samochód i pojechać od razu na pustynię Wadi Rum.
Do takiej malowniczej wycieczki wrócimy. Gdybyśmy jednak chcieli pozostać w Ammanie i przejść taką kompresję kulturową, to jest dobre miejsce, żeby na 2-3 dni zostać, popatrzeć, powąchać ten świat.
To jest fantastyczne miejsce. Tak, to jest fantastyczne miejsce, dlatego że można tam ochłonąć, można tam zjeść bardzo dużo dobrego jedzenia, ale też w Jordanii i w Ammanie mieszają się różne kultury, dlatego że to jest kraj tak jakby bardzo mocno historycznie znajdował się pod różnymi wpływami, więc to, co można zrobić w Ammanie, można zwiedzić stary teatr rzymski, można zwiedzić cytadelę, z której jest widok na całe miasto, i najbardziej polecam Muzeum Jordanii, które jest bardzo nowoczesne. Mamy tam z jednej strony cały przekrój historii jordańskiej od prehistorii aż do czasów nowożytnych, ale na górze jest to część taka, która wygląda trochę jak bardziej część dla dzieci, natomiast jest to część bardzo nowoczesna, multimedialna, jest pokazana kultura arabska. Możemy się na przykład dowiedzieć o tym, jak rozwijała się właśnie nauka w krajach arabskich, czyli na przykład ja się dowiedziałam, że w zasadzie większość narzędzi chirurgicznych została wynaleziona przez Arabów i były stosowane od starożytności aż do lat 70. ubiegłego wieku.
No a Avicenna, wiadomo, jakby są takie źródła niesamowite. To była kultura tamtych ziem.
Tak, to jest kultura arabska.
Tych ludzi, którzy potem jakby zasiedlili te tereny w całości. To trochę inaczej wygląda, ale i tak jest ciekawie.
Dokładnie tak. Możemy się dowiedzieć również o wybitnych kobietach, które były lekarkami, na przykład w średniowieczu astronomkami, naukowczyniami, i te muzeum też przełamuje bardzo dużo takich stereotypów, które my mamy z różnych powodów. Często są to powody lękowe na przykład, dotyczące właśnie tamtej części świata.
Trzeba też pamiętać, że kiedy templariusze wylądowali w krajach arabskich, żeby tam je podbijać, to ostatecznie był taki moment, że czerpali wiedzę, bardzo, bardzo, bardzo dużo wiedzy, i wrócili potem do Europy mądrzejsi, i stąd się pojawiły takie artefakty, budowle w średniowiecznej Europie, które są niepodobne do niczego, a one są po prostu z tamtego świata. Więc tamten świat możemy zwiedzać. Co jeszcze w Ammanie jest warte polecenia, żeby nie pominąć? Czy jak się tam zorganizować? Czy to jest proste?
Bardzo proste. Hotel możemy wynająć sobie przez internet. I to jest dobry pomysł. Hotel jest w bardzo fajnym standardzie, w bardzo realnych cenach, niższych niż w Polsce. Bardzo fajne jest centrum i targ takim hobby jest targowanie się, dlatego że cena, jeżeli jest, oczywiście możemy zapłacić tę cenę, ale jeżeli szczególnie pod koniec podróży, jeżeli tak będziemy kończyć nasz wyjazd w Ammanie i te środki nam już generalnie stopniały, to zaczynamy się targować bardziej i bardziej zdecydowanie. Nagle się okazuje, że praktycznie za wszystkie rzeczy 30% ceny to jest standard, 50% bardzo łatwo też. I można to robić dla samego, że tak powiem, może trochę niekulturalnie sportu. I to jest też sposób na nawiązywanie więzi społecznych, na poznawanie się wzajemnie, a Jordańczycy są fantastycznymi ludźmi. Gdyby ktoś mnie zapytał, dlaczego warto pojechać do Jordanii, w pierwszym punkcie po prostu będą niesamowici ludzie.
Ania Chomczyk, joginka w podróży, która organizuje także warsztaty w różnych miejscach na świecie. Proszę zaglądać na bloga i sprawdzać od czasu do czasu. Teraz zabierze nas, wirtualnie wprawdzie i opowieściowo, ale do Jordanii, z której wróciła całkiem niedawno. Teraz jest chyba dobry sezon na wyprawę do Jordanii.
Sezon na Jordanię generalnie jest od marca aż do końca października, ale tak, wróciłam z Jordanii i niebawem już wracam do Jordanii, dlatego że ten kraj tak mnie zafascynował, że po prostu czuję, że bardzo chcę tam pojechać znowu.
Mówiłaś, że ludzie są tam bardzo otwarci i że to jest ważna część takiej podróży do Jordanii.
Tak. W ogóle jak jeździłam do Instytutu Jogi w Indiach, miałam takiego przyjaciela Jordańczyka. On był moim sąsiadem. Był niezwykłym człowiekiem, bardzo przyjaznym, bardzo gościnnym. Ja myślałam, że po prostu to jest on. Nie. To są oni wszyscy. To, czym ten kraj mnie zaskoczył, to totalną po prostu gościnnością. Na przykład byliśmy tam akurat, kiedy trwał Ramadan. Im jest bardzo ciężko. Oni jedzą przed wschodem słońca, w ciągu dnia nie jedzą, nie piją, jest gorąco. I jedzą, piją dopiero po zmroku. Zostaliśmy na przykład zaproszeni do domu jordańskiego na taką kolację ramadanową. To było no niesamowite przeżycie. I ludzie są bardzo prości, nie prostaccy, tylko po prostu prości, mają bardzo otwarte serca, bardzo się interesują innymi ludźmi i też mają chyba takie duże poczucie godności, ale też dużą chęć pomocy. Czyli na przykład zepsuł nam się samochód, nie musieliśmy nikogo prosić o pomoc, dlatego że od razu tam przybiegło trzech Jordańczyków, gdzieś podzwonili, ktoś nam przyjechał, ten samochód nam naprawił bardzo szybko. Gdy sobie idziemy ulicą albo wchodzimy do sklepu, niekoniecznie musimy coś tam kupić. Każdy częstuje herbatą i każdy chce z tobą posiedzieć i porozmawiać. Jest ciekawy twojego kraju, jest ciekawy ciebie, opowiada o swoim kraju. Beduini na pustyni Wadi Rum, to już w ogóle jest inna historia, bo po prostu tam można się zakochać i stamtąd w ogóle się nie chce wyjeżdżać. I ja czułam się tam bardzo bezpiecznie. I oczywiście ja wiedziałam, że ja jestem turystką i oni żyją w dużym stopniu dzięki turystyce. Natomiast nie wyczułam chciwości, interesowności i czułam się po prostu niejako chodzący bankomat, jak na przykład często czułam się w Indiach, tylko po prostu czułam się jak człowiek.
Powiedzmy sobie, bo mówisz, że czułaś się bezpiecznie jako kobieta. Czy byłaś z rodziną, czy ktoś chronił cię swoim wizerunkiem, czy mogłaś się swobodnie poruszać, swobodnie tam rozmawiać, jakby funkcjonować jako turystka?
Byłam z moim partnerem, natomiast ja wychodzę z takiego założenia, że ja sama siebie chronię najlepiej. Jako kobieta miałam bardzo dużo szacunku od mężczyzn. Kobiet poznałam znacznie mniej. Niektóre z nich pracują, wiele z nich po prostu siedzi w domu i myślę, że to jest tak jakby kwestia kilku wyjazdów tam, żeby nawiązać jakieś bliższe kontakty z kobietami, których byłam bardzo ciekawa akurat. Jako kobieta, tak, czułam się bardzo szanowana. Nie było takiej sytuacji, gdzie poczułam się na przykład, nie wiem, zagrożona, tak jak to bywało powiedzmy w Azji, że wiedziałam, że są po prostu takie miejsca, gdzie no nie wychodzę po zmroku i no, muszę uważać na siebie.
Pilnowałaś stroju?
Zawsze jak podróżuję, to mam szacunek do kultury, gdzie jadę. Więc jeżeli jest to kraj arabski, no to po prostu ja się zachowuję adekwatnie do sytuacji. Oczywiście chodziłam w długich spódnicach i miałam zakryte ramiona. Do meczetu dobrze jest też przykryć głowę, jeżeli możemy tam wejść. Widziałam turystki z zachodu w krótkich spodenkach. Może nie będę tego komentować. Dobrze jest uszanować lokalne zwyczaje jakoś ich tam nie łamać.
Włosy zakrywałaś tylko w takich miejscach religijnych, czy trzeba było tego pilnować na co dzień, żeby nie zwracać na siebie po prostu nadmiernej uwagi i mieć te kontakty takie fajne, luźne?
Ja nie czułam, że zwracam na siebie jakąś wybitną uwagę. Myślę, że oni bardziej byli tak jakby nas ciekawi. Bardzo się cieszyli, że przyjechaliśmy do ich kraju, ale też Jordania nie jest jakimś bardzo radykalnym krajem muzułmańskim. To jest kraj, gdzie są też inne religie. Swoje zwyczaje, czy tam swoje prawa, na przykład prawo szariatu, stosują do swoich mieszkańców. Natomiast do ludzi, którzy nie są muzułmanami, już nie. Natomiast trwał ten Ramadan i nie było co jeść, bo wszystkie restauracje były zamknięte i oni jedli po 19 i dopiero wtedy się wszystko otwierało. Niektóre miejsca były otwarte i my się tam stołowaliśmy, natomiast oni wtedy prosili, żeby na przykład nie jeść na ulicy, nie jeść przy oknie, tylko gdzieś tam schować się w tym lokalu, żeby no nie burzyć tego postu uroczystego, prawda, tego wydarzenia.
Ucho na świat dzisiaj proponuje wyprawę do Jordanii z Anią Chomczyk, która prowadzi bloga, prowadzi też warsztaty jogowe w różnych częściach świata, doucza się też w różnych częściach świata i ostatnio wylądowała w Jordanii, między innymi po to, żeby powędrować na pustynię. Jordania kojarzy się z pustynią. Te wszystkie piękne fotografie, które można zobaczyć na hasło Jordania, to przeważnie jest pustynia. I czy rzeczywiście jest tak, jak na fotografiach?
Myślę, że fotografie nie oddają nawet w 1% tego, co tam można zobaczyć. Aby się dostać na pustynię, najlepiej wynająć samochód i też wynajęty samochód jest chyba w ogóle najlepszym sposobem, żeby poruszać się po tym kraju, chyba że mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu. Na przykład, nie wiem, możemy sobie pozwolić na to, żeby jechać w jakieś miejsce 3 dni. Pustynia Wadi Rum generalnie w latach 80. powoli wymierała. Dlatego, że ludzie przenosili się do dużych miast, ta kultura beduińska też powoli jakoś tam robiła się coraz bardziej zerdzewiała, ludzie chcieli troszeczkę poprawić swój poziom życia. I wtedy król Jordanii po pierwsze wprowadził elektryczność na pustyni, a po drugie zaczął robić dopłaty na przykład właśnie dla Beduinów, żeby oni tam zostali, pielęgnowali swoją kulturę, ale też żeby zaczęli inwestować powoli w turystykę i żeby tak jakby z tej turystyki mogli żyć. Więc tak naprawdę taka rzeczywistość na pustyni jest bardzo wielowymiarowa, bo my jako turyści przyjeżdżamy i zatrzymujemy się po prostu w takich kampach, czyli w takich obozach specjalnie zorganizowanych dla turystów. Te obozy są przepiękne. Wieczorami mamy na przykład tam muzykę na żywo, beduińską. Oni są też bardzo przyjaźni. Możemy mieć zwykłe namioty, możemy mieć namioty luksusowe. I to jest jedna rzecz. I my jako turyści generalnie nie możemy poruszać się samodzielnie po pustyni, tylko właśnie musimy mieć jordańskiego, beduńskiego przewodnika. I to są często fantastyczni ludzie, którzy po prostu potrafią tymi, nie wiem, opowieściami o pustyni bardzo zaczarować. Mają też bardzo silne poczucie tożsamości. Możemy sobie z nimi ugotować jedzenie na pustyni albo na przykład zaparzyć beduńską herbatę, czyli czarną herbatę z ziołami, z przyprawami, która jest przepyszna. I możemy z nimi robić sobie trekkingi albo różne takie bardzo, powiedzmy, no, spektakularne miejsca typu chodzenie po górach czy jakieś tam kaniony. To jest jedna rzecz. Natomiast Beduini bardzo mocno chronią też swoją kulturę i tam są wioski beduińskie. Oni tam żyją w swoich plemionach i oni w tych plemionach już dbają o to, żeby wpływy Zachodu nie docierały do ich kultury. To jest bardzo ciekawe. Chętnie opowiadają o swoim życiu, czyli na przykład taki nasz przewodnik Faiz opowiadał o tym, że generalnie oczywiście jest prawo jordańskie, jest prawo szariatu, natomiast oni też mają swoje takie prawa plemienne, z których bardziej korzystają i tam policja generalnie nie ingeruje. Czyli na przykład, jeżeli ktoś kogoś zabije, co się zdarza bardzo rzadko, bo to się nie opłaca, zbiera się taka starszyzna plemienna, wysłuchują, co się wydarzyło i wtedy rodzina ofiary od świtu do zmierzchu wymienia wszystkie rzeczy, które chce dostać od rodziny sprawcy, które może sobie wziąć. Więc rodzina sprawcy generalnie wychodzi goła i bosa. Sprawca na ogół jest wygnany. Musi na przykład wyjechać do Arabii Saudyjskiej, nigdy nie może już wrócić, więc jest też taka ekskluzja społeczna. Podobne rzeczy mają miejsce, gdy na przykład jest przemoc domowa, której też, tak jak on o tym opowiadał, nie ma, dlatego że ta kobieta ma 14 braci, 70 kuzynów i jeżeli tylko coś takiego niefajnego się dzieje, po prostu to wszyscy reagują.
Nie ma tak jak u nas w takich przypadkach, że tam tak zwane brudy pierze się w domu albo nie opowiada, bo wstyd.
Tego nie wiem. Myślę, że to wszędzie jest, bo to też zależy w dużej mierze od tego, jaką my mamy strukturę lekturę psychologiczną. Natomiast w islamie są bardzo popularne rozwody. Rozwód jest bardzo łatwo uzyskać. Łatwiej jest, jak jesteśmy mężczyzną. Dlatego, że mężczyzna 3 razy mówi, wydaje mi się, że to jest takie zdanie, rozwodzę się z tobą w imię Allaha. 3 razy i jest rozwód i nie trzeba iść do żadnego sądu. I wielu z nich jest rozwiedzionych. Rozwiedziony był również były sułtan Omanu, który już nie żyje. Te rozwody, ponowne wychodzenie za mąż albo żenienie się, to jest tak naprawdę bardzo popularne.
Jak oni żyją na pustyni w tych wioskach? Bo też sobie pomyślałam o tym, że trudniej jest mieć sekrety rodzinne w momencie, kiedy mieszka się w takim dużym zagęszczeniu, wielopokoleniowej rodzinie.
Tego mogę się tylko domyślać, dlatego że ja nie byłam w takiej wiosce jeszcze. Natomiast tworzę takie przyjaźnie jordańskie i mam nadzieję, że kiedyś zostanę po prostu do takiej wioski zaproszona. Wydaje mi się, że żeby zrozumieć tą kulturę, to jest podobnie jak z kulturami azjatyckimi, że to nie są takie kultury nastawione na indywidualizm, że tak ja kształtuję swoją osobowość, tam szukam swojego powołania, swojej drogi. Nie. Oni po prostu funkcjonują w takich bardzo silnych, bardzo bliskich strukturach rodzinnych. Żyją często w domach wielopokoleniowych albo żyją wszyscy razem tam ze sobą. I na przykład na ogół to było tak, że gdzieś tam byliśmy, powiedzmy w jakimś tam kanionie, gdzieś tam w innej części Jordanii. Opowiadaliśmy o tym, gdzie się zatrzymaliśmy. A to był mój kuzyn. I nagle się okazuje, że każdy ma wszędzie kuzynów. Wszyscy się ze sobą znają. Bardzo często też było tak, że oni wtedy na przykład dzwonili do tego kuzyna tam skądś, u którego my byliśmy w jakimś tam, powiedzmy, hotelu ileś tam dni wcześniej i sobie o nas rozmawiali. Więc wszyscy się znają i mają te takie bliskie relacje rodzinne. No my tego nie mamy. Albo w mniejszym stopniu.
Ania Chomczyk dzisiaj zabiera nas na pustynię, konkretnie jordańską, i jest jedną z piękniejszych miejsc pustynnych na naszej planecie, jeżeli się na nią oczywiście spojrzy pod pewnym kątem. Trochę to jest tak, że trzeba trafić w odpowiednim momencie, fajnie z fajnymi ludźmi i nastawić się na to, że to jest specyficzna przygoda. No, nocą trochę marzniemy albo mamy jakieś koncerty beduńskie, dalej jest pięknie, ale co jeszcze?
Niebo, gdzie widać całą po prostu chyba drogę mleczną i to niebo jest tak zachwycające. Ale tak naprawdę ja lubię się rozluźnić i nie lubię tak jakby podróżować, żeby zaliczać sobie miejsca, to zobaczyłam. Mnie też bardzo ciekawią ludzie. Mieliśmy fantastycznych przewodników, którzy nam dużo o sobie opowiadali i o swoich rozwodach i o złamanych sercach i o tym, że jakiś inny mąż wychowuje jego dzieci z jego byłą żoną. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że to jest też jakiś taki wgląd w daną kulturę, w daną mentalność. Też widzimy, że gdziekolwiek nie jedziemy, to my mamy bardzo podobne problemy. A pustynia jest zachwycająca. Na pustyni można wejść w taki bardzo głęboki proces medytacyjny i ona jest tak piękna, ona jest tak nierealnie piękna, że tego po prostu czasami nie da się ogarnąć. I warto tam pobyć kilka dni, tyle ile możemy, bez jakichś tam oczekiwań. Są miejsca, gdzie po prostu tam takie widokowe punkty, gdzie zjeżdża się wiele osób, wielu turystów. Są też takie miejsca, gdzie na przykład nasz przewodnik nas zabierze, gdy nas polubił, bo po prostu spodobaliśmy się mu, chce nam pokazać coś innego. Fajnie jest też zawsze, zresztą w każdym kraju, mieć podstawy lokalnego języka, dlatego że jeżeli spotkamy się z kimś i na przykład w Jordanii tak przywitamy się z nim assalamu alaikum, czyli pokój twojemu domowi po arabsku, to jest tak, jak ktoś przyjeżdża tutaj, powiedzmy, nie wiem, z Kongo i mówi dzień dobry. I już jest troszeczkę inaczej, bo on już trochę uszanował nas i jest nastawiony na kontakt i na relacje, więc ja jestem zawsze nastawiona na relacje, jestem bardzo ciekawa ludzi. No i pustynia jest niesamowita.
Kiedy już się nasycimy pustynią, co dalej? Co jeszcze można zobaczyć w Jordanii?
Taką na pewno, powiedzmy, pocztówką Jordanii jest Petra. Petrę znamy z filmu Indiana Jones i Święty Graal. Petra była takim miastem, państwem, która swoje czasy świetności przeżywała w drugim wieku naszej ery. I nam się wydaje, że Petra to jest tylko ten skarbiec, który tam gdzieś widać na pocztówkach, w internecie czy właśnie w Indiana Jones. To główne miasto mieści się w ogromnym kanionie. Można spędzić tam 3 nawet dni i wszystkiego nie obejdziemy. Tam są również pozostałości po innych świątyniach, po targu, dlatego że Nabatejczycy, czyli mieszkańcy Petry, zajmowali się handlem, też pośredniczyli w szlakach handlowych, mieli świetny system kanałów nawadniających, dlatego no, to jest kraj gorący, pustynny i te kanały do dzisiejszego dnia funkcjonują. Jeżeli ktoś się interesuje już bardziej może historią nowożytną, ciekawe są zamki po czasach krzyżowców, na przykład Karak albo Szobak. Akaba na południu nad Morzem Czerwonym jest to takie bardzo turystyczne miejsce, natomiast bardzo przyjazne. Są koralowce, raczej nie popływamy, dlatego że plaże są bardzo kamieniste. Natomiast jeżeli weźmiemy sobie maseczkę i rurkę, to po prostu tuż przy samym brzegu rozpoczynają się wspaniałe rafy koralowe. Po drugiej stronie mamy zaraz Izrael, no i bardzo blisko mamy też Arabię Saudyjską. Fantastycznym miejscem jest Morze Martwe. Myślę, że wystarczy jeden dzień na Morze Martwe, bo możemy dać się unieść w tej wodzie słonej. Jest też dużo miejsc chrześcijańskich albo związane z kulturą judeo-chrześcijańską. Czyli jest Góra Nebo, do której Mojżesz dotarł, zobaczył Izrael tam gdzieś na horyzoncie i zmarł. Ta góra nadal jest. Betania, gdzie ochrzcił się Jezus, więc widziałam też w ogóle takie powiedzmy chrześcijańskie jakieś tam wyjazdy tam śladami Jezusa w Jordanii. Jest dużo pozostałości po starożytnym Rzymie. Dlatego, że w pewnym momencie historycznym właśnie Jordania była też prowincją rzymską. Co kto lubi, to ma.
Joginka w podróży dzisiaj nas zabiera do Jordanii, Anna Chomczyk, która prowadzi bloga pod tym hasłem. Tam można zobaczyć więcej różnych jej wypraw, ale dzisiaj lądujemy w Jordanii między innymi po to, żeby się rozsmakować w kulturze arabskiej, ale też konkretnie w jedzeniu. Ja jestem wegetarianką, ja nie wiem, czy ja bym się tam dobrze czuła. Jak to jest z jedzeniem jordańskim dla takich ludzi, którzy mają jakieś specyficzne preferencje?
Też jestem wegetarianką z tendencją do weganizmu. I nie głodowałam. W tamtej kuchni mamy akurat na szczęście bardzo dużo wyboru, czyli mamy falafele, mamy humusy, bardzo dużo potraw z pomidorów, jest oczywiście zupa z soczewicy, jest dużo rzeczy, które możemy dla siebie znaleźć. Jeżeli ktoś je mięso, ja nie jadłam. Mięsa jest dużo. Podobno te rzeczy mięsne typu kebab taki jordański czy jakaś tam szoarma smakuje o wiele lepiej i jest o wiele świeższa niż tu. Na dodatek są bardzo niewyszukane ceny. Czyli jeżeli na przykład będziemy jeść w takich miejscach, gdzie jedzą Jordańczycy, tam jest dużo takiej bardzo powiedzmy tego jedzenia ulicznego, drobnych takich punktów, gdzie oni wszyscy tam chodzą, jedzą i w ogóle. Tak naprawdę możemy dla dwóch osób zjeść obiad w cenie około 20 zł. Są też restauracje bardzo drogie. Jest też pizza oczywiście. Natomiast jeżeli będziemy chcieli spróbować tej takiej kuchni jordańskiej, to jest bardzo dużo do wyboru również dla osób, które nie jedzą mięsa.
Słodycze arabskie.
Hałwa.
Dużo słodkiego.
Hałwa, tak.
Orzechy.
A nie pamiętam orzechów akurat.
Nie było? No właśnie tak w Turcji orzechy są punktem istotnym kulinarnym. Nie wiem, czy w Jordanii jest podobnie.
Myślę, że bardziej pistacje i na pewno świeże daktyle. Orzech chyba tak nie za bardzo, natomiast te hałwy są fantastyczne, jeżeli chcemy coś przywieźć sobie albo na przykład jakieś takie drobne prezenty dla bliskich. Hałwa jest fantastycznym prezentem, fantastycznym pomysłem.
Co można jeszcze sobie przywieźć z Jordanii? Trochę zauważyłam, że świat nam się o tyle skurczył, jeżeli chodzi o prezenty z podróży tak zwane, że większość takich targowisk rozmaitych proponuje chińskie wyroby w klimacie lokalnym i to już jest standard. I jest też dużo rzeczy, które możemy u nas dostać, jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany kuchnią jordańską, arabską. To znajdzie też różne fajne, oryginalne absolutnie smakołyki na rynku polskim. Ale czy jest coś wyjątkowego, na co warto zwrócić uwagę i po co warto się tam wybrać?
Perfumy. Perfumy w olejkach przywiozłam sobie akurat i to jest też coś bardzo takiego niesamowitego, dlatego że tam na szczęście jest jeszcze bardzo mało centrów handlowych, a jest bardzo dużo takich małych sklepików. I życie toczy się na ulicach, w tych sklepikach, na targach i tam są po prostu tacy zwykli powiedzmy ludzie i oni mają też bardzo dużo dostojności. I na przykład w takim sklepie z perfumami okazuje się, że ten pan, który akurat tam był, zaraz pokazuje zdjęcia swojej rodziny, stoją tam jakieś malutkie buteleczki, małe, duże buteleczki z różnymi perfumami. Jest specjalna technika, taką wielką strzykawą nakładał na mnie perfumy. Sam te perfumy też robił. To jest coś niezwykłego, więc na pewno perfumy. Na pewno można sobie przywieźć różne przyprawy. Można sobie przywieźć trochę rękodzieła, ale nie będzie taki prezent, powiedzmy, za, nie wiem, 15 zł komuś coś damy, tak, tylko na przykład już ceramika, takie rzeczy. Szczególnie, że tam akurat w Madabie, niedaleko stolicy Ammanu, są pozostałości po kulturze bizantyjskiej i są najstarsze mozaiki świata, które można po prostu zobaczyć. Tam na przykład mapę Bliskiego Wschodu, którą pamiętam z podręcznika do historii w szkole średniej. Po prostu można to zobaczyć na żywo.
No to są piękne rzeczy. Arabskie zapachy są dosyć ciężkie, ale różnie bywa. Czy wąchałaś ud? To jest ud, to jest mój ulubiony w ogóle zapach. On jest nieoczywisty, to się pisze o ud bodajże. Nie wiem, jak się do końca to wypowiada, ale zostałam fanką tej odmiany, chociaż ona trochę pachnie sierścią wielbłąda i to nie każdy lubi.
No wielbłąd też jest symbolem kultury Jordanii i pustyni i te wielbłądy są wszędzie. One są też środkiem lokomocji. Kojarzę. Nie kupiłam sobie. Kupiłam sobie coś innego.
To rzeczywiście jest taka...
Dla koneserów.
Właśnie, egzotyka. Co można na koniec powiedzieć o Jordanii, co może zachęcić akurat polskiego turystę? Co dla nas Polaków, dla nas z Podlasia w ogóle jest fajnego?
Na pewno to, że Jordańczycy lubią Polaków. I to jest jedno chyba z nielicznych miejsc na świecie, przepraszam, gdzie mają bardzo dobre zdanie o Polakach, bardzo nas lubią i bywałam też w miejscach, gdzie na przykład jakaś tam stała lodówka i były magnesy, magnes Bydgoszcz, Warszawa, Kraków, więc jeżeli będziecie się wybierać i chcecie jakieś takie drobne prezenty ze sobą dla kogoś na wszelki wypadek wziąć, fajnie kupić na przykład sobie, nie wiem, z 5 magnesów z Białegostoku, gdzieś tam je zostawić, to jest to, na pewno jest to kraj, gdzie jeszcze można mieć przygodę. I to jest też mój sposób podróżowania, bo ja bardzo lubię sobie poradzić sama. Nie byłam chyba nigdy z biurem podróży, nigdzie na wycieczce zorganizowanej. I na tą przygodę fajnie jest się po prostu otworzyć. Czyli przyjeżdżam do tego kraju z, nie wiem, z otwartym sercem. Ja zawsze witam się jakoś tak wewnętrznie z tym krajem. Proszę, żeby na mojej drodze stawiał przyjaznych ludzi, najlepsze sytuacje, jakieś tam najlepsze zbiegi okoliczności. Można mieć wytyczoną jakąś tam mapę, co chcemy objechać. To jest też kraj niesamowitych kanionów i te kaniony moim zdaniem pięknem swoim przerastają znacznie Wielki Kanion w Stanach Zjednoczonych. Otworzyć się na ten kraj, mieć ogólny zarys wyprawy, ale też zaufać takiemu prowadzeniu i że to, co ma nam zostać pokazane, to nam zostanie pokazane. Poznamy takich ludzi, którzy być może coś ciekawego nam pokażą, co nas też otworzy, nie wiem, na samych siebie jakoś tak głęboko i mieć taką wdzięczność.
To się zwraca.
Ja myślę, że to są takie rzeczy, których się nie przeliczy na pieniądze. Są takie rzeczy, które przeliczy się na przyjaźń, na miłość, na wdzięczność i na takie wartości, powiedzmy, takie ludzkie wartości. Na pewno będąc w Jordanii i poznawszy Jordańczyków i ich otwarte serca i ich gościnność, można uwierzyć w człowieka, można się rozluźnić po prostu, tak jakby życiowo. Że nie wszystko można spieniężyć, zmonetaryzować, nie wszystko potrzeba, po prostu życie toczy się swoim tempem, przynosi różne rzeczy i jest to takie, nie wiem, human connection, to połączenie po prostu takie na poziomie serca.